będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych, zarówno słuchaczy Radia Maryja, jak i widzów telewizji Trwam. Zapomniani wielcy Polacy to temat, który dziś podejmujemy, a naszym gościem dr Grzegorz Osiński, kierownik Instytutu Informatyki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Dziś o historii, nie o przyszłości, nie o czymś, co jest transhumanizmem, nie co nam grozi w zderzeniu się ze światem wirtualnym, ale chcemy rozmawiać o wielkich Polakach, znanych, chociaż zapomnianych, o tych, którzy w dziedzinie informatyki, w dziedzinie odkryć naukowych zapisali się na kartach historii świata, nie zawsze pamiętani są przez nas. Dzisiaj będziemy świadkami takiej bardziej wizualizacji, prezentacji pewnych osiągnięć pana doktora. Chcemy je spopularyzować. Osiągnięć, które są realizowane w ramach Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu. Ale oddaję głos i sam z ciekawością będę słuchał tego, czego mogą słuchać i na co mogą patrzeć uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego.
Bardzo dziękuję za zaproszenie do studia. Rzeczywiście dzisiaj nie będę mówił o nowoczesnych technologiach informatycznych. Nawet słowo informatyka pewno nie padnie. Może trochę porozmawiamy o prototypach komputerów, ale w takim okresie przedświątecznym chciałbym zmusić i telewidzów, i innych, i inne osoby, żebyśmy się cofnęli trochę w przeszłość, popatrzyli z dystansem na naszą współczesną cywilizację. Cofnięcie się w przeszłość, sięgnięcie do korzeni ma na celu pokazać nam Polakom, katolikom, że w naszym kraju, w Polsce od bardzo wielu lat na naszych ziemiach pojawiali się ludzie niezmiernie cenni i niezmiernie szanowani w Europie i na świecie. Oczywiście pamiętamy o niektórych i o niektórych dużo wiemy, natomiast jest taki dział szczególnie nauk przyrodniczych i tam mamy bardzo wielu Polaków w historii, którzy dokonali dzieł niezwykłych i o nich nie pamiętam. Rzeczywiście dzięki temu, że przy naszej uczelni działa Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, miałem 2 lata temu możliwość dotarcia najpierw do źródeł, bo zebranie informacji o słynnych Polakach wcale nie jest takie proste. Nie było 2 lata temu jeszcze leksykonów, nie było książek. Tak naprawdę odkrywanie ważnych Polaków, którzy coś znaczyli w historii Polski, a przy okazji w historii Europy i świata, było dość ograniczone. Oczywiście znamy wybitnych poetów, znamy muzyków. Jeśli mógłbym prosić o pokazanie pierwszego slajdu, zazwyczaj rozpoczynam wykłady w szkołach gimnazjalnych i w liceach, bo to jest taki główny cel popularyzacji tej wiedzy, żeby pokazać młodzieży w szkole gimnazjalnej i w liceum, że rzeczywiście istnieją Polacy, których warto poznać, a o których bardzo mało wiemy. I wtedy, jak rozpoczynam taki wykład w szkole, to pokazuję okładkę czasopisma, tygodnika ilustrowanego, który został wydany w 1873 roku. Rok 1873 to w historii Polski jest taki okres niezmiernie trudny, wręcz ciemny, moglibyśmy powiedzieć. To chyba jeden z takich najgorszych okresów historycznych. Skończyło się powstanie styczniowe. Po powstaniu styczniowym rozpoczęły się represje i to straszne represje. Rozpoczął się proces rusyfikacji szkół. Nawet te resztki autonomii, która Polska wtedy miała, zostały odebrane. Zlikwidowano szkoły polskie, instytucje polskie. W zaborze rosyjskim właściwie mieliśmy do czynienia z pełnym procesem rusyfikacji. Nie można było się uczyć w języku polskim, a już tym bardziej o historii. W zaborze pruskim z kolei mieliśmy w tym czasie do czynienia z Kulturkampf, z wojną kulturową. Proszę zauważyć, wtedy już wojna kulturowa wychodząca z Berlina miała na celu zgermanizować Polaków w zaborze, odebrać im ziemię. było krótko po powstaniu styczniowym. Powstanie styczniowe było zorganizowane przez elitę, przez szlachtę. Większość tych mądrych i wykształconych ludzi, patriotów zginęła, trafiła na Sybir albo musiała emigrować. Polska po raz kolejny w dziejach straciła część elity. Jak patrzymy na naszą historię, powstanie listopadowe, utrata elit, wielka emigracja, potem powstanie styczniowe, również olbrzymie straty. Więc mamy ten rok 1873, kiedy nie ma mowy o polskich szkołach, nie ma mowy o używaniu języka polskiego i wychodzący w Krakowie tygodnik ilustrowany na okładce pokazuje pięciu wielkich Polaków. To jest gazeta, która jest skierowana do ówczesnej młodzieży gimnazjalnej. Ja sobie teraz wyobrażam takiego 16-latka, który gdzieś tam w zaborze rosyjskim, w małym miasteczku, przywozi mu taki tygodnik ilustrowany mama czy tata, bo chciałby, żeby dziecko oprócz rosyjskiej szkoły coś o Polsce wiedziało, i wręcza mu taki tygodnik ilustrowany. Co mnie szokowało, kiedy zobaczyłem tą okładkę. Proszę zauważyć, jest pięć portretów wielkich Polaków i one nie są podpisane. Tam nie jest napisane, kto jest kto, że tak powiem. Czyli rozumie, że w tych ciężkich czasach, naprawdę bardzo, bardzo ciężkich dla edukacji i dla rozwoju, młody człowiek, gimnazjalista, potrafił rozpoznać te pięć postaci. Tak, mam prawo absolutnie tak przypuszczać, bo gdybyż było inaczej, to na pewno edytorzy i wydawcy zadbaliby o to, żeby tam się nazwiska pojawiły. I od tego obrazka zaczynam większość wykładów w szkołach, pytając się uczniów i nauczycieli, czy rozpoznają tych pięciu wielkich Polaków, którzy mieli być symbolem w tych najcięższych czasach. No i okazuje się, że trzy postacie z tej okładki są rozpoznawane z mniejszym lub z większym trudem. W prawym górnym rogu rozpoznają uczniowie Mikołaja Kopernika, w lewym dolnym rogu Fryderyka Chopina, w prawym dolnym rogu Adama Mickiewicza, a potem jest pauza. Właściwie to dobrze, tak sobie pomyślałem, bo jeśli uczniowie znają wielkich Polaków z zakresu kultury, muzyki, czy też postać Mikołaja Kopernika niewątpliwie bardzo dobrze rozpropagowana, to fajnie. Ale przecież ci uczniowie chodzą dzisiaj do polskiej szkoły, mają dostęp do źródeł, mają lekcje historii, mają biblioteki, mają internet. Więc w porównaniu z tymi biednymi Polakami w tej ciemnej nocy po powstaniu styczniowym są w dużo lepszej sytuacji. To jeśli tamci potrafili ich rozpoznać, bo nie trzeba ich było podpisywać, to dlaczego dzisiaj nie rozpoznajemy tych wielkich postaci? Proszę zauważyć, że nie mówimy o jakichś odkopanych w archiwach nazwiskach i imionach. Nie. Mówimy o dość popularnym tygodniku i pięciu twarzach. I ta prezentacja i ten początek wykładów uświadomił mi, że mamy dużo pracy do zrobienia. Bo jeśli tamci nasi przodkowie wiedzieli, że w lewym górnym rogu to wielki polski uczony Witello, a w środku, to tak powiem szczerze, ja bym dopuścił, że tak powiem, błąd, czy to Jan, czy Jędrzej Śniadecki. To rzeczywiście, bo to jest dwóch braci, którzy zajmowali się tematyką może nie tyle podobną, ale równie szeroką. I rzeczywiście, jak się patrzy na reprodukcję ich twarzy, to można braci pomylić. Ale że to jest Śniadecki, to powinniśmy wiedzieć. Natomiast okazuje się, że młodzież nie rozpoznaje. Że tych postaci dzisiaj młodzież nie rozpoznaje. Więc musimy, ojcze, wykonać dość dużo trudu i pracy, żeby te postacie przybliżyć.
Proszę zauważyć, jedna z tych postaci to jest postać nieówczesna dla tego pokolenia, tylko jest postacią żyjącą w 1230 roku, czyli żyjącą w XIII wieku.
Dokładnie.
I proszę
zauważyć, że dla pokolenia XIX-wiecznej młodzieży to była postać znana. Mało tego, powiem Państwu, że postać naukowca, wielkiego Polaka Witellona, jest znana w całej Europie. W Uniwersytecie w Padwie znajduje się na ścianie jego podobizna. Studenci uczelni angielskich, niemieckich, francuskich i hiszpańskich uczą się o nim. To jest wręcz podstawowy składnik nauki, nie tylko wtedy, ale również dzisiaj. A u nas został trochę zapomniany. A był to uczony, który No, urodził się gdzieś około roku 1230, bardzo dawno temu rzeczywiście. Dokładnych dat no to trudno szukać, musimy jakieś ustalić no, kryteria. Wiemy, że zmarł około roku 1300 i on pisał o sobie syn ziemi polskiej. To jest dość ciekawe, bo w średniowieczu, gdybyśmy chcieli określić, to jest też częste pytanie młodzieży na lekcjach, czy on był Polakiem? A skąd my wiemy, że on był Polakiem? Takie dziwne imię ma, Witelo, nazwiska nawet nie ma. No i to jest zawsze czas, żeby młodzieży wytłumaczyć, no, że te nazwiska pojawiły się trochę później, że najważniejsze jest imię, które się na chrzcie dostaje, bo to jest absolutna podstawa. Imię, które dostajemy na chrzcie, jest czymś, co nas identyfikuje. No, jeśli w jakiejś wiosce albo w miasteczku żyło kilka postaci o tym samym imieniu, no to się dodawało syn kogoś, albo może dodawało się zawód, ewentualnie miejsce, gdzie mieszka. Dzisiaj imię Witelo no, nie jest za bardzo popularne, bo w średniowieczu językiem, który był bardzo popularny i był uniwersalnym językiem, mówi się o cywilizacji łacińskiej, była łacina, więc bardzo wiele imion musi mieć podtekst łaciński. A szczerze powiem, że jak przeglądałem wielkie postacie, szczególnie ze średniowiecza, to rzadko się zdarza, żeby ktoś z tych wybitnych uczonych napisał sam o sobie, że jestem synem ziemi polskiej. To jest dowód, który jest absolutnie bezsprzeczny. W średniowieczu nie określaliśmy narodowości, ale określaliśmy, czyim poddanym jest dany człowiek. Jeśli jest poddanym króla polskiego, no to nie ma problemu, jest Polakiem. Tu może też taka krótka dygresja co do Mikołaja Kopernika, o którym dzisiaj oczywiście nie będziemy mówili, bo to nie jest zapomniany, tylko znany. Ale jeszcze parę tygodni temu dosłownie w internecie krążyły skany książek z podręczników niemieckich, gdzie jest napisane Mikołaj Kopernik, niemiecki astronom. No, znamy ten problem od bardzo dawna. Przypisuje się narodowość niemiecką Kopernikowi. To jest absolutny błąd. Tak nie jest. Mikołaj Kopernik był poddanym króla polskiego, bronił Olsztyna przed krzyżakami i tu nie ma żadnej dyskusji w określeniu narodowości. Ale muszę powiedzieć, że takie pytania dzieci w szkole zadają. Tak, oni są naprawdę zainteresowani, co znaczy być Polakiem.
Witelon, optyka, perspektywa?
Tak, to jest jego największe dzieło. Tak naprawdę Leonardo da Vinci uważał, że najważniejszą książką, jaką przeczytał w życiu, było dzieło Witelona. Johannes Kepler, wybitny astronom. No, uczymy się w szkole praw Keplera. To jest astronom, który opracował no, prawa, dzięki którym możemy obliczyć ruch ciał niebieskich. On swoje dzieło, a to jest wielkie dzieło Keplera, on nazwał uzupełnienia do Witelona. Kepler tak cenił książkę Witelona, że nawet nie przyszło mu do głowy, żeby swoje dzieło, które dzisiaj jest znane i może prawa Keplera są na pewno bardziej znane niż nazwisko Witelona, żeby nazwać swoim nazwiskiem. On swoje dzieło nazwał uzupełnienia do Witelona. Proszę zauważyć, jak wielki wpływ w ówczesnej Europie musiał mieć ten polski uczony Witelo. Tak? Leonardo da Vinci nie stworzyłby swoich dzieł, o czym też pisał w Kodeksie Atlantyckim, gdyby nie ten wybitny Polak, Mikołaj Kopernik. Mikołaj Kopernik korzystał z jego książki, a mówimy o dziele Perspektywa. Perspektywa. Witelo zajmował się, interesowało go bardzo, jak człowiek widzi, w jaki sposób powstają obrazy w naszym umyśle, bo Witelo zastanawiał się tak naprawdę, co to znaczy widzieć i oglądać, gdzie powstaje obraz, jaki on jest, jak biegnie światło. Dzisiaj uczeń szkoły podstawowej odpowie, światło biegnie po liniach prostych, załamuje się w soczewkach, możemy narysować bieg promieni, możemy sobie wszystko wyliczyć, no i wiemy. Ale w tamtych czasach tak nie było. Proszę zauważyć, że na obrazach, szczególnie z wczesnego średniowiecza, kiedy ludzie malowali jakieś sceny, to jeśli jakiś obiekt był dalej oddalony w perspektywie, to był malowany mniejszy. Więc nie znano pojęcia głębi obrazu, nie znano pojęcia trzeciego wymiaru. To do dzisiaj mamy z tym problem. Informatycy siedzący przed komputerami wpatrują się też w płaską powierzchnię. Tworzenie światów 3D i tworzenie głębi to są dopiero technologie znane od kilkunastu lat i upowszechnione. tym zajmował się Witelo. I on nie zajmował się w ten sposób teoretyczny, tylko zrobił rzecz na ówczesne czasy niesamowitą. On przeprowadzał doświadczenia na podstawie przyrządów, które sam skonstruował. I to jest naprawdę rzecz niesamowita, ponieważ tak naprawdę był on pierwszym eksperymentatorem, proszę zauważyć, gdzie tutaj do Galileusza, gdzie tutaj do ileś set lat jeszcze, zanim doświadczenia staną się modne, jak to dzisiaj mówimy. On wiedział, że żeby poznać naturę światła, należy skonstruować przyrząd i dokonać doświadczeń, co opisał w swojej książce. No trafił w dziesiątkę oczywiście. Ja miałem to szczęście, że pracowałem w Toruniu w Instytucie Fizyki ze świętej pamięci profesorem Andrzejem Bierskim. To wybitny fizyk polski, który przetłumaczył dzieła Witelona na język polski, bo przecież jego dzieła były napisane po łacinie. My dopiero teraz, w XX wieku, zaczynamy tłumaczyć dzieła tego wielkiego naukowca na język polski. On dopiero teraz staje się dla nas istotny. Możemy docenić jego wkład i jego dzieło.
Otwieramy tę plejadę, że tak się wyrażę, ten gwiazdozbiór naszych wielkich, zapomnianych, znanych, zapomnianych wielkich Polaków Witelonem. Czas i ramy tego programu są bardzo ograniczone, a chcemy zaprosić naszych radiosłuchaczy i telewidzów, więc bardzo proszę pana doktora o taki, powiedzmy, spis treści. Czyli te postaci, o których pan doktor w prezentacji mówi, opowiada, a potem, czekając na telefony naszych radiosłuchaczy i telewidzów, będziemy też opisywać poszczególne postaci. Bo z tego, co widzimy, to ten katalog otwarty jest przez Witelona, 1230-1300 rok. Korzystali z niego m.in. Leonardo da Vinci, Kepler i Kopernik, i można powiedzieć, dzięki niemu korzystamy dziś w fizyce, w astronomii. Spoglądam, bo mam taką prezentację podarowaną przez pana doktora. Kazimierz Siemionowicz.
Tak. Kazimierz Siemionowicz, jeśli chodzi o spis treści, o ilu chcemy dzisiaj powiedzieć, no to jeśli na okładce tygodnika ilustrowanego w XIX wieku dla gimnazjalistów było 5 postaci, no to mi się wydaje, że dzisiaj też będzie bardzo dobrze, jeśli uda nam się 5 postaci omówić. Oczywiście nie tych samych z okładki, ale tych, którzy są ukryci i głębiej schowani niż Witelo. Jednym z takich uczonych, ale praktyków, jest Kazimierz Siemionowicz. O, mało kto pewnie o nim słyszał, nazwisko też zupełnie nieznane, a to jest człowiek z kolei, którego znają oficerowie Armii Stanów Zjednoczonych. W tej chwili mamy w Polsce wojska amerykańskie. Coraz więcej wiemy o Akademii West Point, którą zresztą współzałożył Tadeusz Kościuszko. No, należy pamiętać. Na Akademii West Point oprócz Tadeusza Kościuszki znane jest nazwisko Siemienowic, ponieważ czasami słucham, szczególnie jak szukam źródeł, bo odszukanie źródeł na temat takich osób jest dość ciężkie. Ja muszę zrobić pewne śledztwo w internecie, pochodzić po bibliotekach, dotrzeć do źródeł. I jak słuchałem na filmie, jak wymawiają oficerowie amerykańscy to nazwisko, my, dla nas nie ma problemu powiedzieć Siemienowicz, natomiast dla kadeta Armii Stanów Zjednoczonych to jest Siemienowic. I co robi Siemienowic i jego książka w West Point jako lektura obowiązkowa dla większości oficerów Armii Amerykańskiej? Otóż Kazimierz Siemienowicz napisał Wielkiej Sztuki Artylerii część pierwszą. I to jest jego dzieło życia. To jest, dziś byśmy powiedzieli, jest to wynalazca, artylerzysta. Ciężko nawet, prawdę, go sklasyfikować, bo klasyfikacja nauk, klasyfikacja nazewnictwa to jest wymysł oświeceniowy tak naprawdę. Dzielenie nauki na jakieś kawałki, próbowanie nazwać tego w jakiś sposób, wtedy tak nie było. Kazimierz Siemienowicz został zauważony przez polskiego króla Władysława IV jako zdolny człowiek, który miał zbudować polską artylerię. On żył w latach, jak widzimy tam na bicie 1600-1651, jest bardzo ciekawy okres w historii Polski. Polska posiada najlepszą broń ówczesnej Europy. Ta super broń ówczesnej Europy to jest polska huzaria. Polska huzaria święci triumfy, wygrywa bitwy, wszyscy się jej boją. Ale mądry król Władysław IV już wtedy zaczyna rozumieć, że sama huzaria w obliczu zmian technologicznych no, może się okazać niewystarczająca. Zresztą z huzarią też się wiąże bardzo ciekawy wynalazek, bo nie wiem, czy państwo wiecie, ale huzar miał taki drzewiec i tym drzewcem nacierał i ten drzewiec miał 5 metrów długości. Jeśli dom był zrobiony z drzewa, to proszę sobie wyobrazić, ile by ważyło wzięcie do ręki 5-metrowego drągu, no bo on musi być silny. To było niemożliwe. Polski wynalazek już był w czasie huzarii. Ten drzewiec przecinano na pół, wyjmowano ze środka drewno, żeby był lżejszy, potem całość wiązano rzemieniem i odpowiednio klejono. Dzięki temu drzewce polskiej huzarii miały 5 metrów, ale były lekkie i huzar był w stanie to utrzymać. To też taki troszeczkę inny wynalazek, ale ten wynalazek...
Jemu zawdzięczamy też skrzydła delta.
Dokładnie, ale o tym wynalazku nie mówimy, bo to nie Siemieniowicz. Siemieniowicz miał za zadanie zbudować polską artylerię, ponieważ huzaria była niesamowicie skuteczna, kiedy atakowała, no bo to była jazda pancerna, no i przeciwnik mógł zdążyć oddać jedną, dwie, może trzy salwy, więc ta cała reszta, która dobiegała do linii przeciwnika, niszczyła. Król Władysław IV zdawał sobie sprawę, że artyleria polska musi być lepsza i silniejsza. I to zadanie zlecił Siemionowiczowi, żeby on opracował super artylerię i super działa, i Siemionowicz się z tego wywiązał. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że to jest technologia wojskowa, czyli ściśle tajna, objęta absolutną tajemnicą. I tak też rzeczywiście wtedy było. Siemienowicz jeździł po Europie, no, zawierał różne znajomości. Nawet na ten temat są książki takie popularne, no bo wyobraźmy sobie ówczesną Europę, no i wyścig zbrojeń, tak jak dzisiaj. No na dniach wydaliliśmy szpiega z Polski, tak, rosyjskiego, którego interesowały jakieś tutaj nasze strategiczne rzeczy. Podobnie było wtedy. Było wielu szpiegów w Polsce, ale myśmy też potrafili ich wysyłać, żeby pewne myśli techniczne, pewne rozwiązania przywozić, wymyślać i sprawdzać. Siemienowicz miał też własne laboratorium, podobnie jak Witelo. On sam dokonywał eksperymentów artyleryjskich i sam stworzył nowoczesną polską artylerię. Dzięki temu Polacy wygrali bitwę pod Smoleńskiem w 1634 roku. Jak głoszą ówczesne i dzisiejsze informacje, ta bitwa została wygrana dlatego, że artyleria polska miała większy zasięg niż artyleria rosyjska. I nasze wojska nie musiały się podsunąć na niebezpieczną odległość, bo Rosjanie nie byli w stanie nas ostrzelać. Natomiast myśmy najpierw ostrzelali ich, no a potem atak wojska doprowadził do zwycięstwa. Siemienowicz opracował niesamowite, jak na ówczesne czasy, wynalazki. On produkował nowe rodzaje amunicji, nowe rodzaje pocisków. Jednym z nich, jak słusznie ojciec zauważył, był pocisk w kształcie skrzydeł delta. On jest do dzisiaj używany w lotnictwie, w myśliwcach poruszających się z prędkością ponaddźwiękową. To jest jego wymysł i jego koncepcja.
11 odmian rakiet.
Słucham?
11 odmian rakiet.
11 odmian rakiet i rakietę wielostopniową. Bo jeśli mówimy o technologiach kosmicznych, bardzo często powołujemy się na rosyjskiego uczonego Ciałkowskiego. No, a Ciałkowski żył kilkaset lat po Siemienowiczu. Tak naprawdę pierwsze rysunki rakiet wielostopniowych i tego, jak można prowadzić rzeczywiście i budować artylerię rakietową, to jest Siemienowicz. Jest może ciekawostką, ja powiedziałem, że napisał książkę artylerii, część pierwsza. No, naturalnym byłoby pytaniem, a gdzie część druga? Tak, nie ma części drugiej, ponieważ nawet nie wiemy, gdzie Siemienowicz zginął. No, zginął w dziwnych okolicznościach, zapewne wysłany przez króla, żeby dokonać nowej misji. Gdzieś tam wiemy, że wyjechał z Polski. Prawdopodobnie spotkał się z karbonariuszami gdzieś we Włoszech i już nie wrócił. Nie zapominajmy, że to były tak jak walka wywiadów. Poszukiwanie, budowanie i szukanie. Ale przeszedł do historii dzięki swojemu dziełu i to dzieło do dzisiaj jest czytane i wykładane.
Doktor powiedział, że stosował tutaj, miał swoje laboratorium, eksperymenty, no ale tutaj dzięki panu doktorowi wiem, że artyleria, matematyka stosowana, fortyfikacja, geometria stosowana. Tak. Czyli...
To jest szczególnie dla uczniów liceum, ponieważ kiedy opowiadam o artylerzyście i o wojsku, to wielu uczestników takiego wykładu bardzo się interesuje, bo to jest ciekawy temat. Jako należy właśnie młodym ludziom powiedzieć, że najważniejszą rzeczą przy projektowaniu pocisków i rakiet jest znajomość matematyki. a to nie zawsze jest ulubiony przedmiot uczniów w szkole. Stąd rzeczywiście Siemianowicz podchodził do tych badań w sposób matematyczny stosowany i warto się uczyć matematyki i geometrii, nawet jeśli się chce zajmować wojskowością.
Drodzy Państwo, zapomniani wielcy Polacy, naszym i Państwa gościem dr Grzegorz Osiński, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a dokładnie kierownik Instytutu Informatyki tejżeż uczelni, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Rozmawiamy o zapomnianych wielkich Polakach. Siemianowicz Kazimierz, żyjący 1600-1651, Witelo otwierający ten nasz katalog wielkich zapomnianych Polaków, 1230-1300 rok, Napoleon Cybulski.
Napoleon Cybulski to opozycja do Siemianowicza, jeśli chodzi o zainteresowanie. A technologie wojskowe są ważne niestety. Chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Natomiast Napoleon Cybulski to tak naprawdę lekarz, który ratuje życie. I to lekarz o niezwykłej wiedzy, człowiek, który badał ludzki organizm. Dzisiaj dość popularne wśród młodzieży jest sformułowanie adrenalina. Wiemy, że to jest hormon, który powoduje, że czujemy się lepiej, mocniej i silniej. Młodzież poszukuje adrenaliny. Tak, nawet są takie seriale na różnych kanałach. Mało kto wie, że właśnie Napoleon Cybulski to odkrywca adrenalin. To on pierwszy zobaczył, opisał korę nadnerczy, czyli miejsce, gdzie adrenalina jest wydzielana. To jest absolutnie pionierskie odkrycie. On również badał prądy czynnościowe mózgu, coś, co dziś byśmy nazywali EEG. Mimo, że jak spojrzymy w encyklopedię, to dowiemy się, że wynalazcami EEG są niemieccy naukowcy, ale tak naprawdę to w 1890 roku to on pierwszy zastosował tą metodę. On jest również pionierem w badaniach przepływu krwi w tętnicach. On skonstruował specjalne urządzenie, które pozwala mierzyć szybkość przepływu krwi w tętnicy szyjnej, w tętnicy udowej. To są bardzo poważne tętnice. Ich choroba i ich dysfunkcja powoduje straszne kalectwo, a nawet śmierć. I on, kiedy nie było promieniowania rentgenowskiego, przynajmniej nie było tomografii, nie było funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, bezinwazyjna metoda Cybulskiego pozwalała oszacować pewne wartości, co było niezwykle cenne w leczeniu ludzi. To są rzeczy, które powinniśmy mu oddać.
Ale oprócz endokrynolodzy powinni o nim pamiętać.
Endokrynologia, czyli nauka o hormonach, jak najbardziej trzeba oddawać Cybulskiemu tutaj pamięć. Napoleon dostał na chrzcie, na cześć oczywiście Napoleona, bo proszę zauważyć, urodzony 1854 rok, jego rodzice pamiętali jeszcze zapewne tą nadzieję, z jaką Polacy oczekiwali, tak, że przywrócą nam niepodległość, wojna z Rosją, stanięcie po stronie Napoleona. W tamtych czasach było to dość powszechne, dawanie takich imion, ale z drugiej strony Napoleon Cybulski, człowiek, który niezmiernie dbał o sprawy publiczne. Dziś byśmy powiedzieli, że był politykiem. No nie mógł być politykiem, bo w tamtych czasach, kiedy on działał, Polski nie było, więc musiałby się opowiedzieć po jakiejś stronie zaborców. Natomiast dbał o dobro wspólne. On założył na przykład gimnazjum żeńskie w Krakowie. On był jednym ze współzałożycieli gimnazjum żeńskiego w Krakowie. Dzisiaj, kiedy Francuzi i Niemcy pouczają nas Polaków w sprawie równouprawnienia i równości, to może niech popatrzą też w historię, gdzie powstawały pierwsze szkoły żeńskie, gdzie kobiety dostawały po raz pierwszy prawo głosu, jak były traktowane. I to właśnie Napoleon Cybulski wybitnie pokazuje. On miał szczęście. On dożył do niepodległej Polski. I tak uważam. Proszę zauważyć, że jak umierał, to już ta Polska przyszła. To był rok 1919. To został odznaczony pośmiertnie przez Piłsudskiego orderem Polonia Instytuta, co również pokazuje, że był człowiekiem zaangażowanym w problemy społeczne. Nie zajmował się tylko nauką, bo nauka to jest ważna rzecz, ale polityka, społeczeństwo, służba prawdzie, służba dobru, służba innym, to są też rzeczy, które Napoleona Cybulskiego zajmowały.
Krosno kojarzy się nam z lampą naftową bardziej niż czy z naftą, czy z ropą naftową. niż z Adamem Ostaszewskim.
Albo z Hollywood, albo z polskim Hollywood, albo z czymś. To prawda, ja prowadzę wykłady w szkołach województwa kujawsko-pomorskiego. No bo taki mamy tu regionalny ośrodek debaty międzynarodowej i w momencie, kiedy mówię, że jest taka kraina w Polsce, w której pochodzi no, cała plejada niesamowitych wynalazców, że tam jest polskie pierwowzór polskiego Hollywood, że tam powstawały kolorowe filmy, że tam konstruowano latające pojazdy, że tam była zbudowana pierwsza rafineria, że tam byli ludzie, którzy wynajdowali rzeczy niesamowite w Europie, no to młodzież się patrzy, no gdzie to jest? No pewno Warszawa, nie? Nie, nie, to nie jest Warszawa. To jest przepiękna i bardzo ważna kraina w Polsce, tak na Podkarpacie, tylko tak szerzej uznane od Tarnowa przez Rzeszów aż po Sanok, to nie tylko wydobycie ropy naftowej, choć z tego znane jak najbardziej i słusznie, nie tylko pierwsza rafineria, nie tylko Łukasiewicz, bo on jest znany, powiedzmy o tych, którzy są mniej znani. Leonardo Zewzdowa, tak mówi się o Adamie Ostaszewskim. I tu muszę powiedzieć, że jestem już trochę zadowolony, bo w Łodzi, w łódzkim takim Centrum Nauki EC1, miesiąc temu byłem na wystawie poświęconej Leonardowi da Vinci. Taka wystawa Leonardo da Vinci, latające maszyny. I w Łodzi przy tym muzeum znajdowała się taka mniejsza ekspozycja, która się nazywała Polscy Leonardowie. Jeśli mylę, no bo dzisiaj nie pamiętam. I tam już, obok tej wystawy, zresztą przywiezionej z zagranicy, była ekspozycja poświęcona Adamowi Ostaszewskiemu. Czyli cieszy mnie to bardzo, że ci zapomniani Polacy powoli odzyskują swoje właściwe miejsce w historii. Bo Adam Ostaszewski rzeczywiście jest człowiekiem, który dokonał niesamowitej rzeczy. On wymyślił i zbudował helikopter. I to w czasach, kiedy no rzeczywiście było to nie do pomyślenia. Mało tego, on patentował swoje wynalazki, nie mógł patentować w Polsce. I to jest bardzo poważny problem, bo Polski nie było. Więc patenty, jakie mógł wtedy składać, no mógł w państwach zaborczych, czyli Niemczech, Rosji, Austrii, ale to niekoniecznie, no z wyboru często ówcześni naukowcy wybierali Francję, patentowali wynalazki we Francji. Tak się zastanawiałem, jak Polska miała kupować karakale od Francuzów, te helikoptery. No oczywiście francuska technologia, francuskie helikoptery, ale gdybyśmy mieli jakąś podstawę prawną i upomnieli się o licencję, kto we Francji opatentował pierwszy śmigłowiec, to był Adam Ostaszewski. Może byśmy mogli wtedy wystąpić o jakieś odszkodowanie. A to jest człowiek znany jeszcze z czegoś innego. Zawsze powtarzam uczniom, że w 1888 roku w Berlinie były zawody balonowe. I tam Adam Ostaszewski dokonał rzeczy niesamowitej. To nie to, że zbudował balon, że to był balon nowoczesny, że on latał najlepiej i najwyżej, to jest inna sprawa. Ale proszę sobie wyobrazić, nad Berlinem wzlatują balony w zawodach balonowych. No i z jednego kosza z tych balonów jest wyrzucona flaga biało-czerwona, która ma 30 metrów długości. To zrobił Ostaszewski. Nad samym Berlinem, był wielkim patriotą, nad samym Berlinem spuścił tą flagę biało-czerwoną. On wiedział, że będzie się utrzymywał z godzinę, dwie w powietrzu i wszyscy Berlińczycy będą musieli obserwować flagę biało-czerwoną. Przypomnijmy sobie Kulturkampf, nie wolno mówić po polsku, żadnych polskich szkół, Polak nie może mieć ziemi, a nad Berlinem, nad centrum lata sobie balon z polską flagą.
To jest taki bohaterski wyczyn. Drzymały, tak. Był taką prowokacją
i
okazaniem sprzeciwu wobec...
Tak, a sprzeciw Ostaszewskiego no chyba bardziej ostentacyjny.
Tak.
Stolica Niemiec. On sobie mógł na to pozwolić, ponieważ jako mieszkaniec Podkarpacia był poddanym cesarza austriackiego. Więc tak naprawdę po tym wybryku, powiedzmy, Niemcy nie za bardzo mogli go aresztować, bo upomniała się o niego austriacka policja i jakoś to tam wyszło. Szczegółów nie znam, bo nie udało mi się dokopać. Jeśli by ktoś znał, to bardzo proszę, ponieważ ja zbieram takie informacje. Bardzo wiele informacji, które teraz Państwu opowiadam, ja dostaję od różnych ludzi, bardzo sympatycznych, którzy przesyłają mi informacje mailami, którzy przesyłają mi kopie jakichś ksero, dokumentów, którzy sami mi to opowiadają, bo zdobycie i złożenie w jednym miejscu tak dużej ilości informacji to zajmuje czas. To jest niestety dość pracochłonne.
Kiedy pionowzlot stał się helikopterem?
Pionowzlot stał się helikopterem. Niestety opatentował to Sikorski i to jest problem. Ale to było dużo później. To było lata, koniec XIX wieku, 92, 96 rok. No stąd helikoptery Sikorskiego są znane, są opatentowane. Ale nie zapominajmy, że pionierem rzeczywiście w tej materii był Ostaszewski i trzeba mu to oddać.
Doktor Grzegorz Osiński w naszym studiu. Zapraszam Państwa do telefonowania 56 657 00 11 lub 657 00 12 dla widzów i słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 657 00 13 lub 00 14 536 600 300 lub 536 600 400 to numery telefonów do naszego studia. Zapraszam Państwa do współtworzenia rozmów niedokończonych. Rozmawialiśmy, że tak przypomnę po kolei, był pierwszy polski uczony na świecie, czyli Witelon. Od perspektywy, od optyki był Kazimierz Siemionowicz, który tutaj bardziej artyleria, rakiety wojskowe, rakiety, skrzydła Delta. Był Napoleon Cybulski, bardziej lekarz ten od adrenaliny, od hormonów, od
encefalografii.
Tak, czyli od mózgu. Pierwsza szkoła żeńska w Krakowie otworzona to też jego zasługa. Powiedzielibyśmy bardziej taki społecznik niż polityk w dzisiejszym rozumieniu. I Adam Ostaszewski, pierwszy, który wykonał lot balonem nad Berlinem z biało-czerwoną flagą. Pamiętamy i ten pionowzlot, tak, czyli pierwszy
kursor helikoptera,
komputer. Jest tak jeszcze, Jan Szczepanik. Mówię o tym zupełnie świadomie, żeby nasi słuchacze czy telewidzowie, którzy nas słuchają, oglądają, wiedzieli, że o tych pan doktor pamiętał. Jest jeszcze Stanisław Ulam, Jacek Karpiński i tych trzech.
No jeszcze tych trzech, jeśli uda nam się.
No to rozpoczynamy. Rozpoczynamy, czekając na telefony.
Spróbujemy. Może słów kilka o polskim odkrywcy, polskim Edisonie tak naprawdę, bo on był tak określany w tamtych czasach. To jest polski Edison, Jan Szczepanik. Człowiek niesamowity, perfekcjonista, wynalazca w większości samouk, który w swoich okolicach pod Tarnowem, tam, w tamtych okolicach zbudował nie tylko laboratorium, nie tylko firmę, ale tam budował całą masę niesamowitych wręcz wynalazków. A przede wszystkim człowiek znający języki obce, podróżujący od Wiednia przez Londyn do Berlina, objeżdżający świat, próbujący patentować, zakładać firmy i robić niesamowite rzeczy. Można by o nim osobny program naprawdę zupełnie spokojnie zrobić, ale co jest bardzo ważne. Szczepanik zbudował kamerę, którą dziś byśmy nazywali, no, która nie tylko kręciła film, ale od razu go wywoływała. Czyli po kręceniu kamery, po kręceniu filmu, natychmiast w tym samym urządzeniu był proces wywoływania, czyli wychodził nam z kamery gotowy film kolorowy, coś na ówczesne czasy zupełnie niesamowitego. Zajmował się też fotografią barwną, kręceniem filmów barwnych, tak. Tylko miał jedną wadę, jeśli to można nazwać wadą w cudzysłowie. To był perfekcjonista i jego urządzenia po prostu były niesamowicie dobre. Miały bardzo wysoką jakość. Dzisiaj, kiedy ekonomia pokazuje nam, że najlepiej sprzedają się rzeczy, które wcale nie są dobre i nie mają wysokiej jakości, tylko mają być tanie, pewnie byśmy wiedzieli, jaki rodzaj marketingu i biznesu dla Szczepanika doprowadzić. Jego urządzenie było po prostu bardzo drogie. I to nic, że były najlepsze. To nic, że zdobywały laury na międzynarodowych kongresach, na międzynarodowych konkursach, ale to były urządzenia niesamowicie drogie i Jan Szczepanik nie miał szczęścia w biznesie, o tak powiedzmy. Od bankructwa do bankructwa, próby zakładania własnych firm, próby szukania, próby szukania kapitału, żeby zainwestować. No skąd my to dzisiaj znamy, tak? Nie ma kapitału. Wtedy nie było Polski, nie było banków polskich, nie było struktur, które wspierają polskich wynalazców, a dzisiaj są. Dzisiaj mamy banki polskie.
Jakim cudem w 1896 roku po łączach telefonicznych, jakościach tamtych łącz?
Pierwsza transmisja telewizyjna.
Pierwsza transmisja telewizyjna. Jeszcze w XIX
stuleciu. Oj, to jest niezwykle ciekawa historia. Był taki inny wynalazca, Chorowicz, którego pierwowzór możemy oglądać w lalce, albo w lalce Bolesława Prusa. To jest człowiek, który zajmował się wieloma rzeczami, a jedną z nich to była tajemnica dotycząca selenu. Taki materiał, metal. On zauważył, że kiedy światło pada na selen, to płynie mały prąd. Spotkali się ze Szczepanikiem i rozmawiali na ten temat i doszli do wniosku, że jeśli na tej płytce selenu przeprowadzić odpowiednie druciki, to będzie można zrobić siateczkę, która będzie światłoczuła. Dzisiaj nazywamy to CCD, ale oni to zrobili. Szczepanik to zrobił, podłączył odpowiednie przewody, zbudował soczewkę, zbudował aparat, który... Światło padające przez soczewkę na tej matrycy budowało obraz i po przewodach było przesyłane przez telefon, nie ma problemu. Nawet kilka kilometrów dalej nazwał to telektroskopem i przeprowadził w Wiedniu pierwszą transmisję. Tam, dokładnie nie pamiętam, to była transmisja z kościoła Karola w samym centrum. Z kościoła Karola do hotelu po łączach telefonicznych. Mark Twain, amerykański pisarz, przyjechał, żeby to zobaczyć i opisał to w swojej książce. To były tytuły, nagłówki w New York Timesie, w Daily Telegraph, w Herald Tribune. Cała Europa żyła tym, że jest pierwsza transmisja telewizyjna. I ona rzeczywiście była przeprowadzona.
Tego dokonał Jan Szczepanik, o tym opowiada dr Grzegorz
Cały Wyszyński. Świat to widział.
Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo?
Halo?
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze kilka.
Teraz i zawsze.
I Zosia z Podkarpacia właśnie.
I, cześć Boże.
I dziękuję bardzo za to, aby tej podkreślenie, że jesteśmy zdolnym narodem, ale i że naszą ziemię przebie... Jeszcze dodam, że naszą ziemię przebierzył od Beskidu Sądeckiego aż po Bieszczady Jan Paweł II. Ale to tak chciałam. A natomiast ogromnie boleję nad tym, że z tego, co usłyszałam, to właściwie słyszałam tylko w szkole o Łukasiewiczu z tych postaci. No i jak nasz system edukował, bo ja to ponad pół wieku temu słyszałam, po prostu w szkole byłam. Więc ale a propos tych postaci, to nasza ziemia ma o wiele więcej zdolnych ludzi, tylko że o nich właśnie nie słychać, uzdolnionych wszechstronnie i muzycznie nawet, a po prostu ja kiedyś nawet, chociaż nie jestem muzykiem, taką piosenkę na ten temat ułożyłam.
Pani Zofiu, a takie pytanie, czy pani słyszała o Janie Szczepaniku, o którym teraz rozmawialiśmy przed
zaraz
momentem?
Zaraz nie rozumiem, bo jest bardzo cicho, słyszę.
Czy pani słyszała już o Janie Szczepaniku właśnie?
Nie.
Coś więcej. To nie. Ja zachęcam, dziękując za telefon, zachęcam do tego, by posłuchać, ponieważ on nie tylko przeprowadził tę transmisję pierwszą telewizyjną, nie tylko był wynalazcą kamery, która jednocześnie odtwarzała film, ale okazuje się, że to, z czego słynie Krosno, czyli można powiedzieć samej nazwy Krosno, stworzył pierwsze mechaniczne krosna, które już były w stanie tkać obrazy.
Tak, znaczy krosna mechaniczne były. To krosna są znane i były. Szczepanika interesowało coś innego. Jak proces tkania zautomatyzować i w jaki sposób obraz utkać na płótnie. To jest coś, co dzisiaj właściwie kserokopiarka robi, dlatego zazwyczaj pokazuje. Tak, taka kserokopiarka. Kładziemy kartkę, naciskamy dzisiaj guzik i mamy kopię. On zbudował maszynę, że kładziemy obrazek, tak, wprasowujemy go odpowiednio i maszyna tkacka za pomocą, powiedzieliśmy, algorytmu, tak, dzisiaj algorytmu, tka taki wzór, jaki on chciał mieć. On w ten sposób był w stanie produkować gobeliny o niesamowitych rozmiarach, 5 na 6 metrów, 9 na 10 metrów. To była niesamowita maszyna tkacka, ale na tej maszynie on zrobił coś dużo lepszego i ważniejszego, o którym powinniśmy dzisiaj powiedzieć. To były czasy, początek XX wieku, rozwoju terroryzmu, tak byśmy dziś powiedzieli, w Europie. Szczególnie narażeni na ataki terrorystyczne byli wszyscy królowie katoliccy. To wiemy, dlaczego tak to szło. Król katolicki Alfons, XIII był narażony na ataki bombowe, na ataki terrorystyczne i Szczepanik dzięki tej maszynie do tkania utkał po raz pierwszy tkaninę, która była kamizelką kuloodporną. Najpierw wypróbował ją na sobie. Oczywiście jak dokładnie i z czego to tkane, to jest tajemnica. No i dobrze, i niech pozostanie jego tajemnicą. Ale ta kamizelka była tak skuteczna, że przeprowadził najpierw na sobie to doświadczenie. Rzeczywiście można było do niego strzelić z pistoletu z kilku metrów i nie było problemu. I tą tkaniną obił powóz króla Alfonsa, króla hiszpańskiego. Tak. I proszę sobie wyobrazić, że na króla Alfonsa był zamach. I to był zamach z użyciem bomb i karabinów i król przeżył. I nic mu się nie stało. Wtedy król Alfons odznaczył orderem Izabeli Katolickiej w 1902 roku Jana Szczepanika. To jest order tak naprawdę przeznaczony dla wybitnych ludzi, dla królów, księciów, kardynałów i tak dalej. Dostał go polski wynalazca od katolickiego króla Hiszpanii za uratowanie życia.
Ale Mikołaj II chciał mu dać ordery, nie przyjął.
Mikołaj II to najpierw chciał Szczepanikowi dać bardzo dużo złotych rubli, żeby taki samą kamizelkę jemu dał. No ale to tak nie za bardzo. No chociaż z drugiej strony wiemy, że musiał żyć w Polsce i musiał jakoś egzystować. Odmówił przyjęcia orderu od cara oczywiście, bo był patriotą, katolikiem i to nie ma dyskusji. Natomiast kazał carowi zapłacić za to i to całkiem niezłą cenę, bo odmówić nie mógł w ogóle wykonania rozkazu.
Kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo. Prosimy. Halo. Radio Maria, Telewizja Trwam.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam ojca prowadzącego i zaproszonego gościa. Bardzo ciekawa audycja, tylko żeby części było na ten temat.
Kto do nas telefonuje?
Z Francji, Ryszard.
Prosimy, panie Ryszardzie.
Ja korzystam z okazji, żeby zapytać właśnie zaproszonego gościa, żeby coś na temat powiedział może Michała Sędziwoja. To był alchemik i wiem tylko tyle, że francuski chemik korzystał z jego doświadczenia, Lavoisier się nazywał, który pierwszy syntetyzował wodę. No niestety ten Lavoisier potem zginął na gilotynie. To jedno pytanie. Drugie, coś może na temat Sędzimira, który pierwszy opatentował laminację blach na zimno. No i w ogóle zapomniane jest, i zresztą błędnie podawane jest w encyklopediach, kto odkrył pierwszy witaminę B1. Zapomniany jest Kazimierz Funk.
Kazimierz Funk.
Jeżeli pan by był uprzejmy coś na ten temat powiedzieć. Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy, panie Ryszardzie. Pozdrawiamy gorąco Francję.
Szczerze mówiąc, bałem się takiego telefonu, bo żeby opowiedzieć o Sędziwoju, żeby opowiedzieć o Funku, to trzeba by znowu kolejnych kilkadziesiąt minut, a nie przygotowałem materiału na temat akurat tych Polaków, ale dopiszę ich do swojej prezentacji, niewątpliwie. Natomiast wydaje mi się, że akurat jeśli chodzi o odkrywcę witaminy B, to jest fakt znany i powszechnie znany, bo w podręcznikach, z których ja korzystam, a sam zajmuję się również zagadnieniami z pogranicza neuroscience, medycyny, to kwestia odkrycia witaminy B jest znana i jest przypisywana właściwie. Natomiast na metalurgii nie znam się zupełnie i tu już trzeba by poprosić w tej materii kogoś innego.
Zapomniani wielcy Polacy, o których dziś rozmawiamy, to ci, których z niepamięci wykopał dr Grzegorz Osiński, oby takich naukowców, poszukiwaczy było jak najwięcej, z dziedzin, które są im pokrewne albo którymi są zainteresowani. Mamy nadzieję, że ten katalog będzie się poszerzał w dużej współpracy naukowców, poszukiwaczy, historyków, nie tylko poszukiwaczy skarbów zaginionego złotego czy bursztynowego pociągu, ale również tych wielkich odkrywców, wielkich Polaków. Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże, dzwoni Michał z Warszawy.
Prosimy, panie Michale.
Panie profesorze, ja chciałem krótko tylko wspomnieć o panu Ralfie z Petyszu, czyli Stefanie Tyszkiewiczu, polskim inżynierze, który wyprodukował samochód, który był właściwie ewenementem. Był to samochód z podwoziem przystosowanym do polskich dróg, które były często fatalnej jakości. Ten samochód miał możliwość blokowania mechanizmu różnicowego, umożliwiało to jazdę w grząskim terenie. Samochód brał udział w rajdach samochodowych europejskich. Był to bardzo dobry pojazd. Była to wielka szansa dla polskiej motoryzacji.
Panie Michale, w którym roku to było?
Wojska polskiego. Niestety pożar w fabryce, być może sabotaż, załamał produkcję i nie było później kontynuacji tego samochodu. Bardzo bym prosił o więcej szczegółów, bo informacje na ten temat są bardzo ubogie.
Dziękujemy, zapraszamy pana, panie Michale, też do poszukiwań. Teraz biblioteki i archiwa.
Ale po raz pierwszy dowiedziałem się o panu Stefanu Tyszkiewiczu od pana i o samochodzie terenowym również. Dopiszę sobie do listy znanych i zapomnianych Polaków i jak najbardziej będę promował. Proszę się mnie nie pytać o nazwiska Polaków, ja nie jestem chodzącą encyklopedią. To nie na tym rzecz polega, natomiast bardzo chętnie otrzymam informacje, sam poszukam i dołączę kolejne nazwiska do swoich wykładów. Może w przyszłości zrobimy też jakiś leksykon, ale to wszystko wymaga.
Doktor na początku powiedział, że w takiej atmosferze przedświątecznej, szukając wielu tematów w rozmowach przy rodzinnym stole czy przy stole z przyjaciółmi, z sąsiadami, ze znajomymi, może warto rozmawiać i odkopywać takie perły naszej historii, naszych odkrywców, naszych wielkich, znanych Polaków, nie tylko w naszej tutaj rzeczywistości polskiej, ale również tej rzeczywistości światowej. Ja chciałbym jeszcze usłyszeć kilka słów o Stanisławie Ulamie, już bardziej na współczesnym powiedzmy, 1909-1984.
Tak, to
co jawne i to co niejawne.
To co jawne, co niejawne. Ze Stanisławem Ulamem ja staram się mówić szybko, ale i tak nie jestem w stanie opowiedzieć choć małej części tego, czego oni dokonali. Ze Stanisławem Ulamem łączy się nieodzownie i zawsze pojęcie lwowskiej szkoły matematycznej. To w Lwowie przed wojną, II światową, było centrum matematyki światowej. To stamtąd pochodzili naukowcy, którzy, tak, Stefan Banach, tu można mówić, Stanisław Mazur, Hugo Steinhaus. Warto wspomnieć,
Ulam, który z tej ekipy wyjechał do Stanów.
On wyjechał, dostał stypendium z Princeton University i wyjechał w 36 chyba czy 5 roku już do Stanów na stypendium, ale ważne. On zawsze wracał na każde wakacje do Polski, spędzał wakacje w Polsce, spotykał się ze swoją rodziną, ze swoimi braćmi, no i wracał potem po wakacjach we wrześniu z powrotem na stypendium. Dziś byśmy nazywali to, że studiował w Stanach, tak albo był na postdoku w Stanach, na czymś takim, na studiach. No i tak jak historia chce, ostatni raz wyjechał z Polski w sierpniu 1939 roku i to był ostatni rejs polskiego transatlantyku, bo za chwilę wybuchła wojna i jego rodzina, która została w Polsce, oni wszyscy zginęli. Tylko on z bratem ocalał, ponieważ wziął na kolejne stypendium swojego młodszego brata do Stanów Zjednoczonych, pracował w Princeton. Był bardzo zdolnym matematykiem, opracowywał modele matematyczne, no i został zatrudniony przez twórców projektu Manhattan. Projekt Manhattan w czasie II wojny światowej, to już dzisiaj wiemy, że to projekt mający na celu zbudowanie bomby atomowej. Przez wiele lat było to zamknięte. Do lat 60., 70. prawie nikt nie wiedział, że to jest projekt Manhattan. Dopiero jakieś 15-20 lat temu otworzono część archiwów, które tyczą się tylko jednego segmentu projektu Manhattan, czyli stworzenie bomby atomowej. projekt stworzenie bomby atomowej no, skończyło się no, masakrą Hiroshimy i Nagasaki, ale no, dzięki temu wojna trwała krócej, Japonia się poddała. Natomiast bomba atomowa to było dopiero preludium do tego, co się zaczęło w następnych latach, czyli próba stworzenia bomby wodorowej lub termojądrowej, bomby, która ma siłę 100, jeśli nie 1000 razy większą niż bomba spuszczona na Hiroshimę. Proszę sobie popatrzeć no, w internecie, w Wikipedii na zdjęcia, co zostało z Hiroshimy po spuszczeniu małej bomby atomowej, a teraz sobie proszę wyobrazić wybuch 100 albo nawet 1000 razy większy. A wyścig do zbudowania bomby termojądrowej trwał oczywiście między Rosją i Stanami Zjednoczonymi. My dziś wiemy, że to był wyścig o życie, wyścig o nasze przetrwanie. Dzięki pułkownikowi Kuklińskiemu wiemy, że dziś dopiero, że Związek Radziecki planował wojnę totalną, zniszczenie Polski głowicami jądrowymi, atak na Europę Zachodnią. W tym wszystkim po stronie Amerykanów znalazł się nagle Stanisław Ulam, który odegrał niesamowitą rolę w konstrukcji bomby termojądrowej. To on opracował model matematyczny, nazwany dzisiaj modelem Monte Carlo. To on przeprowadził symulacje komputerowe wybuchu bomby termojądrowej. Dlaczego to jest takie ważne? Bomby termojądrowej nie można sobie testować tak jak atomowej, bo ten wybuch jest tak potężny, że tu nie mamy miejsca na testowanie. To trzeba policzyć na komputerze. I proszę sobie wyobrazić, że Amerykanie specjalnie dla Stanisława Ulama zbudowali komputer, tylko dla niego. On powiedział, jak ma liczyć, jak ma działać, co ma, no, jak mają wyglądać operacje wejścia-wyjścia, a po to, żeby on mógł przeprowadzić symulację reakcji termojądrowej, żeby mógł powiedzieć, jak ma działać, jak ma być zbudowana bomba termojądrowa. No i jak wiemy, Amerykanie bombę termojądrową zbudowali. Rosjanie stracili tą przewagę swoją strategiczną. Zaczęła się równowaga. No i dzisiaj no, żyjemy, no, w sumie możemy powiedzieć, nie może nie całkiem wolnym świecie, ale żyjemy w świecie, który możemy zmieniać, bo o mały włos by tego nie było. To dopiero od niedawna, kiedy otworzono część archiwów, tajnych archiwów Departamentu Stanu USA, wiemy, jak zasadniczą rolę odegrał w tym projekcie Stanisław Ulam. To on odegrał rolę zasadniczą, bez niego ten projekt by się nie powiódł. Nie udałoby się na pewno tego zrobić. Szczegóły. Często się studenci informatyki mnie pytają, a jak te algorytmy wyglądały, a jak to się projektuje, a jak to się liczy. No proszę Państwa, tych szczegółów nie wiemy, nie znamy. One są objęte tajemnicą. Jeszcze kilka lat temu, jak była taka możliwość, żeby, no bo tak jak było z Enigmą, ze złamaniem szyfrów Enigmy przez polskich kryptologów, też Wielka Brytania przez 30 bodajże lat po wojnie trzymała to w archiwach i nikomu nic nie mówiła. Różycki żył w Polsce, przyjechał potem do Polski, on nawet słowa nie powiedział znajomym, że on brał udział w łamaniu Enigmy, tak? To było wszystko objęte tajemnicą. Dopiero kilkadziesiąt lat po wojnie zaczęto stopniowo te archiwa udostępniać i pokazywać wkład polskich kryptologów, który zresztą też do dzisiaj jeszcze tak jest nie do końca może zaznaczony, ale już jest świadomość, że to polscy kryptolodzy złamali Enigmę. Natomiast tu postać Stanisława Ulama dopiero, że tak powiem, zyskuje rację bytu. Bez niego Amerykanie nie mieliby broni termojądrowej. Bez jego badań, bez jego wkładu równowaga militarna mogła wyglądać zupełnie inaczej. I Amerykanie o tym wiedzą. Amerykanie tu absolutnie oddają honor, że tak powiem, i publikują powoli, ale jeszcze nie wszystko. To może ciekawostką jest, że Ulam wrócił do Polski na krótko przed śmiercią w 1972 roku i on po prostu chciał się pożegnać z Warszawą. Bardzo długo ani CIA, ani FBI nie zgadzała się na jakikolwiek wyjazd Ulama ze Stanów Zjednoczonych. No to był mózg, który trzeba było chronić za wszelką cenę, żadnego niebezpieczeństwa, w ogóle nie ma dyskusji. Ale on jednak tak usilnie nalegał, że chce się z Polską pożegnać i z Warszawą, że wbrew rozsądkowi, jak to jest napisane w dokumentacji, Amerykanie pozwolili mu przyjechać do Warszawy, żeby się pożegnać. Podejrzewam, że ta jego przylot do Warszawy w 1972 roku i to jak KGB szykowało się, żeby dostać się do mózgu człowieka, który posiada najlepsze tajemnice świata, to być może niedługo będzie temat na bardzo dobry scenariusz filmowy w stylu Jamesa Bonda. Bo jedno wiemy, że pobyt Stanisława Ulama w Warszawie trwał bardzo krótko, Amerykanie go bardzo szybko ewakuowali i już nigdy więcej nie pozwolili mu nigdzie wyjeżdżać.
Prosimy bardzo, kolejny telefon. Halo? Prosimy, halo?
Tak.
Jesteśmy już na antenie. Prosimy o przedstawienie się i zabranie głosu.
Ja chciałem...
Prosimy, jesteśmy już na antenie. Z kim mamy przyjemność?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Pan Jerzy z Niemczech.
Prosimy, Panie Jurku.
Pan Jezus...
Słyszymy, Panie Jerzy. Pan
Jerzy z Niemczech dzwoni.
Prosimy wyłączyć...
Chciałem się zapytać o wielkich Polaków, nie?
Tak.
Tak. O wielkich Polaków. Takie był... W Gdyni mieszkałem... Mieszkam prawie 70 lat. I mało wiem na temat... Mało wiem na temat Eugeniusza Kwiatkowskiego. Jakby pan redaktor coś mógł powiedzieć, ja bym był bardzo wdzięczny.
Dobrze, panie Jerzy. Dziękujemy za telefon. I też zachęcamy do własnych poszukiwań, prawda?
A nade wszystko zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w życiu Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, gdzie Towarzystwo imieniu Eugeniusza Kwiatkowskiego jest często obecne, przyjeżdżają przedstawiciele, są prelekcje i cała masa informacji na temat tego człowieka. To nie był naukowiec, to nie był wynalazca, ale to był człowiek, który stworzył plan rozbudowy polskiej gospodarki, to nie tylko Gdynię zbudował, bo to Gdynia jest takim pomnikiem, który po nim tu pozostaje. Może dużo, dużo ważniejszy był Centralny Okręg Przemysłowy, trochę spóźniony, bo dzisiaj mieliśmy obrony prac inżynierskich i jedna z prac inżynierskich dotyczyła takiej symulacji historycznej. Nasi studenci stworzyli w ramach gry komputerowej takiej symulacji, która miała pokazać, co by było, gdyby Centralny Okręg Przemysłowy był zbudowany 3 lata wcześniej. Gdyby właśnie plan Kwiatkowskiego 3 lata wcześniej, co było absolutnie realne pod względem gospodarczym, finansowym, po prostu trzeba było tą decyzję podjąć 3 lata wcześniej. No i wyniki symulacji są niesamowite. No, nasza siła gospodarcza, siła militarna i przygotowanie do wojny w 1939 roku byłoby 2, jeśli nie 3-krotnie większe.
Więc... Kolejna symulacja powinna być symulacją, co byłoby, gdyby budowano Centralny Okręg Przemysłowy, realizowano program Eugeniusza Kwiatkowskiego w takim tempie, jak realizowane są wszelkie projekty, nazwijmy tak dyplomatycznie, po 1989 roku.
Ojej.
Zakłady azotowe w Tarnowie powstały w 2 lata i 10 miesięcy.
Zresztą
przy pomocy krów. Mhm.
W Centralnym Okręgu Przemysłowym huta Stalowa Wola również. To jest rok, dwa, półtora i stoi huta, stoją elektrownie, stoją tamy. Dzisiaj plany trwają 5 lat, nie wiem, rozgrzebanie 10 i po 20 latach dochodzimy do wniosku, że nie działa.
Odnośnie kredytowania kolejne 5 lat, tak. Stanisław Ulam, Jacek Karpiński.
Należy się Jackowi Karpińskiemu bardzo ważne miejsce, bo choć jego... O nim mówiliśmy już na konferencji w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Jego postać próbujemy przybliżać w Radiu Maryja, w artykułach w naszym dzienniku, aczkolwiek niewątpliwie należy się mu przynajmniej kilka minut w takim programie. On jest jak gdyby współczesnym naukowcem, zmarno 8 lat temu. To jest człowiek, który zbudował pierwszy komputer, pierwszy polski komputer. I to tak naprawdę... Ten komputer
osobisty.
Był... Słucham?
Osobisty.
Tak, komputer osobisty, rzeczywiście komputer modułowy, komputer, który miał rozgraniczoną pamięć operacyjną od pamięci stałej, komputer na ówczesne czasy, no bardzo nowoczesny, gdybyśmy go wyprodukowali seryjnie w dużych ilościach, to dzisiaj też naukowcy no, nie mają wątpliwości, że Krzemowa Dolina nie byłaby pod San Francisco, ale byłaby gdzieś w Polsce. No i jego dokonania... są niesamowite. On z Wielką Brytanią nawiązał kontakt, bo dostał finansowanie. Dzięki temu zbudował słynny komputer K202, ale jest też znany z wielu innych wynalazków komputerów różnicowych, obliczeń numerycznych. I ten człowiek z przyczyn politycznych niestety został zniszczony w tamtym systemie, ponieważ... Kto to widział, że Polska miała swoje komputery? I to jeszcze z Wielką Brytanią, i to jeszcze zarabiała dewizy. My musieliśmy kupić wtedy komputery od naszego wielkiego wschodniego sojusznika, komputery Riad. Ewentualnie mogliśmy je zmodernizować, a taka tutaj strategiczna inicjatywa, jaką przejawiał Jacek Karpiński, to nie za bardzo się podobała. długo mógłbym mówić, godzinami, ale ważne jest to, że Panie Jacek doktorze. Karpiński skończył na jako hodowca trzody tak, w górach.
W górach, tak. Doktor Grzegorz Osiński dziś w rozmowach niedokończonych Zapomniani Wielcy Polacy z profesorem Dominikiem Sankowskim rozmawialiśmy też o wielkich fizykach i wielkich...
Czarski, tak.
Tak, tak. A zatem te nasze zainteresowania w Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej wciąż nieustannie rosną i szukamy. Pytanie do pana doktora. Ponieważ zadzwoniła pani Zosia, pan Ryszard, pan Michał, zadzwonił jeszcze pan z Niemiec, pytając o Kwiatkowskiego, Eugeniusza. Metodologia odkrywania i poszukiwania informacji na temat wielkich Polaków. Kilka słów na ten temat i przeszlibyśmy do wspólnego dzieła, które z małżonką było wydane w Stanach Zjednoczonych.
Tak, pytanie o metodologię rzeczywiście łączy się z tytułem monografii, którą z małżonką napisaliśmy, Information Visualization Technique, techniki informacji wizualnej. To jest metodologia wyszukiwania dużych baz danych, wyszukiwania informacji rozproszonej często w różnych miejscach i często bardzo starej, często mającej kilkaset lat, za pomocą nowoczesnych technologii komputerowych. Ta monografia ukazała się kilka dni temu, zaledwie w Stanach Zjednoczonych, to jest jeszcze świeża i ciepła, pachnąca, przyjechała ze Stanów. Ważne jest to, że dzięki tym technologiom my możemy nie tylko odtwarzać przeszłość i pokazywać, co było kiedyś, segregować i odkrywać przeszłość, ale my dzisiaj możemy również wizualizować przyszłość i to, co znajduje się już dzisiaj na kampusie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej obok, czyli świątynię, którą budowaliśmy przez wiele lat, a w czasie, kiedy świątynia była fizycznie budowana, no to informatycy modelowali i wizualizowali różne elementy tej świątyni, żeby jak najlepiej ją wykonać. To znajduje się już w tej książce.
Tylko jak coś umiejscowić.
Umiejscowić,
jak
tak.
To będzie w przyszłości...
Jak to będzie w przyszłości wyglądało, szczególnie zajmowaliśmy się kwestią oświetlenia, jak zrobić oświetlenie. To jest bardzo ważny element właściwego wykorzystania technologii komputerowych, żeby najpierw zobaczyć, jak to będzie wyglądało.
Okazuje się, że to jest 2000, ta wizualizacja 2016 rok.
Tak.
Tak, ale pierwsze wizualizacje też średniowiecze.
Dokładnie. Dokładnie, pierwsze wizualizacje są średniowieczne. My w tej monografii opisujemy i historię, i korzenie, bo korzenie są bardzo ważne. Zawsze wracajmy do korzeni nauki polskiej i nie zapominajmy o tym, że powinniśmy naukę polską promować w takich programach. Musimy właśnie mówić o tych Polakach. Bardzo dziękuję telewizjom za telefony. Ja uzupełnię te informacje. Im więcej nazwisk, tym lepiej. Zapraszam również do współpracy innych naukowców, bo zawsze jak będzie nas więcej.
Ja będę drążył metodologię. Co to znaczy ta zbieranie tej informacji rozproszonej? Mhm. Czy do tego służą jakieś programy?
Tak.
Czy...
Dokładnie. Informacja kiedyś było dość prosto. Szło się do biblioteki, brało się książkę. Jeśli w książce nie było jakiejś informacji, to szukało się innej książki. Jeśli
w drugiej... indeksie rzeczowym sprawdzało.
Tak,
się,
inne. Takie były szufladki, przeglądało się, prawda? Dzisiaj rolę tych szufladek pełnią dość skomplikowane systemy bazodanowe, czyli indeksy i informacje na temat różnych obiektów. Jeśli to jest tekst, to jeszcze pół biedy, bo tekst jest dość dobrze zindeksowany i można go opisać. Ale co zrobić, jeśli poszukujemy na przykład obrazu z XIII wieku? Opis? Jak możemy opisać obraz? Proszę sobie wyobrazić, że był ojciec, powiedzmy, tydzień temu w muzeum jakimś, zobaczył obraz, spodobał się, fajnie wyszedł. My teraz chciałby z czegoś doczytać o tym obrazie, ale nie pamięta ojciec ani autora, ani wieku, ale w głowie obraz ma, tak? Jak go znajdzie w internecie? No, za pomocą słów kluczowych, szukania może okazać się to niemożliwe. Do tego jest potrzebny specjalny system wizualizacyjny, który pomoże odnaleźć. Komputer na podstawie elementów, które ojciec pamięta, przeszuka właściwe bazy danych i za pomocą systemu identyfikacji wizualnej pokaże pewne fragmenty. Łatwiej będzie dojść? Łatwiej. Może ten fragment, a może ten drugi. Taki system układania puzli. Tylko dzisiaj nie użytkownik te puzzle układa, a często algorytm sztucznej inteligencji, prawda? Bo człowiek ma zawodną pamięć, niewiele pamięta, ale programów o sztucznej inteligencji już było bardzo dużo, więc może na razie wystarczy.
No, czyli za niedługo przyłożymy pamięć naszą do komputera i odtworzy obrazy, które mamy w głowie?
No nie chciałbym, tutaj... żeby tak było, ale może dla niektórych osób byłoby to dość pomocne.
Bardzo gorąco dziękuję. Jest jeszcze pewien promyk, o którym widzę, że zapomnieliśmy. To Światowe Dni Młodzieży, które były w 2016 roku.
Oczywiście.
I promocja Polaków na zewnątrz.
Bardzo ważną rzeczą jest taka książeczka Ambasador Polskości, która była wydana w kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu językach, jak w tej chwili nie pamiętam, i była rozdawana w czasie Światowych Dni Młodzieży. I tutaj na odpowiedniej stronie, na stronie 60, też są wybitni Polacy i ich dzieła. I to jest, proszę Państwa, niesamowita rzecz. I tutaj jest i Witelą, i są ci, o których mówiłem, więc wielkie Bóg zapłać za to, że w tej książeczce na Światowych Dniach Młodzieży znalazły się te osoby.
Jeden z rozdziałów książki wydanej w Stanach Zjednoczonych poświęcony jest wizualizacji świątyni Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji
świętego
Jana Pawła II. To jest pozycja wydana na rynku amerykańskim.
Tak, to jest książka wydana na rynku amerykańskim, no zgodnie z podstawową ceną powinniśmy dbać o dobre imię Polski w świecie. Wydawanie książek na terenie Polski, edukowanie dzieci. Jak Państwu powiedziałem, jeżdżę po szkołach, mam wykłady dla dzieci, dla młodzieży. Staram się przybliżać tą tematykę w Polsce, ale niezwykle ważne jest to, żebyśmy dbali o dobre imię Polski w świecie, a tego nie zrobimy po polsku. No, Amerykanów i Anglików trzeba dotrzeć po angielsku, trzeba pisać książki po francusku, po niemiecku, no bo inaczej znajdziemy się w takiej sytuacji, jak byliśmy kilka tygodni temu, kiedy nowelizacja ustawy o IPN, jak się okazało, i niektórzy byli zdziwieni, że Polacy są uważani jako antysemici. Takie zdziwienie. A czy zrobiliśmy, czy napisaliśmy te książki, czy one są dostępne oprócz naszego wydawnictwa? Tak, nasz album, owszem, ale jak się przeszuka wydawnictwa ostatnich lat, wydawnictwa historyków z polskich uniwersytetów, to czy tam jest dużo pozycji po angielsku, francusku i niemiecku na temat Polaków, którzy ratowali Żydów?
Z doktorem Grzegorzem Mosińskim o zapomnianych wielkich Polakach dziś w rozmowach niedokończonych, z wielką zachętą do tworzenia takich katalogów własnych, rodzinnych, może regionalnych, które będą przypominać o tych, którzy są wielkimi. Najpierw w domu, po polsku, w szkole po polsku, a potem w świecie, we wszystkich znanych językach. Bardzo gorąco dziękuję za przybycie do studia. Dziękuję również Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.